Tu Ekspres Czytelniczy IPN. Będziemy rozmawiać o książkach, historii i o książkach historycznych. Naszymi gośćmi będą autorzy, historycy i świadkowie historii. Zapraszam, Tomasz Szturo.
Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Tomasz Szturo i witam Państwa w kolejnej odsłonie Ekspresu Czytelniczego IPN. A Państwa i moim gościem jest ksiądz profesor Jerzy Sikora, prawdziwy człowiek renesansu, teolog, literaturoznawca, profesor, poeta, pisarz, wykładowca akademicki, autor wielu publikacji naukowych, a sposobnością do rozmowy z księdzem profesorem jest jego książka na temat pisarstwa prymasa tysiąclecia. Szczęść Boże, dzień dobry księże profesorze.
Szczęść Boże, dzień dobry, cieszę się, że mamy możliwość rozmowy.
Księże profesorze, my się skupimy na tym literackim aspekcie postaci prymasa Wyszyńskiego, tak jak dyktuje, tak jak podpowiada książka pana profesora. Prymas Wyszyński był postacią o bardzo wysokiej kulturze intelektualnej i imponującej erudycji. Był osobą o niezwykle dogłębnym odczytaniu. Co takiego znajdował w literaturze?
W literaturze znajdował nie tylko taką formalną literackość, nie tylko słowo autotelicznie zamknięte w swoich konfiguracjach, ale znajdował, chyba tak najkrócej możemy powiedzieć, życie, znajdował świat, odwzorowanie czy też przetworzenie przez danego autora tego, co przeżywa, co widzi. Dla prymasa literatura była czymś bardzo aktywnym, żywym, korespondującym właśnie z rzeczywistością, ze światem, z człowiekiem. Przede wszystkim myślę, że z człowiekiem i ten charakter taki wyraźnie personalistyczny literatury, a nie tylko sama konwencja, nie tylko język, słowo jako słowo.
Tak jak ksiądz profesor napisał, prymas Wyszyński traktował literaturę jako medium, która odsyłała do rzeczy ważniejszej niż ona sama, do wartości większych niż ona. Stąd sprzeciw prymasa wobec literatury rozpaczy, literatury pesymizmu.
Tak, literatura powinna dawać nadzieję, a literatura to nie jest coś bezdusznego, ale związana jest z autorem, z pisarzem. I prymas Wyszyński był bardzo oczytany w literaturze nie tylko polskiej, ale też obcej, między innymi francuskiej. Te czasy, w których żył i tworzył prymas po wojnie, to były czasy egzystencjalizmu w Europie Zachodniej, szczególnie we Francji, ale ten egzystencjalizm ciemny, smutny, François Sagan, czołowa przedstawicielka tej literatury, właśnie smutku, rozpaczy, jej bardzo popularna powieść Witaj smutku, którą też prymas Wyszyński znał, nie była tym tropem. Myślę, że można również nie tylko do personalizmu, ale do egzystencjalizmu zaliczyć optykę Wyszyńskiego, sposób widzenia literatury i tworzenia jej, ale do egzystencjalizmu o proweniencji, o charakterze religijnym, chrześcijańskim, szczególnie tutaj pod sztandarem Gabriela Marcela. Gabriel Marcel, czołowy przedstawiciel właśnie egzystencjalizmu chrześcijańskiego, który nie widział jednostki człowieka, tylko wrzuconego w byt i pełnego rozpaczy. Także rzeczywiście prymas widział w literaturze taki trop, drogowskaz prowadzący ku nadziei, nie ku rozpaczy. To łączyło się też z koncepcją, z powołaniem, nie tylko z koncepcją autora, pisarza. Bardzo piękne jest przywołanie w kontekście przypowieści o bogaczu i Łazarzu. Kim był, powinien być pisarz, co wywołało takie nawet zdziwienie, konsternację, bo on to wygłosił na Jasnej Górze podczas pielgrzymki ludzi sztuki, artystów. Powiedział, wy pisarze powinniście być psami. Nawiązanie oczywiście do tej przypowieści. Psami liżącymi rany człowieka poniżonego, człowieka skaleczonego, człowieka doświadczonego życiem. Także tak, to taka wizja i taka realizacja literatury pełnej otuchy, nadziei, miłości, natomiast nie takiej literatury, która miała pogrążać człowieka jeszcze bardziej w rozpaczy czy beznadziei.
To chyba jest cały, czy nawet na pewno cały czas aktualne przesłanie, które postulował ksiądz prymas, że literatura winna być bardzo personalistyczna, bardzo humanistyczna w tym sensie, że upomina się o człowieka poniżonego, o człowieka skrzywdzącego i ona powinna dawać nadzieję. Ksiądz profesor skupia się jednak przede wszystkim na tym polskim tropie w tych ulubionych książkach księdza prymasa. Wskazuje ksiądz na bardzo rozległe czytanie, które sięga przynajmniej Jana Długosza, poprzez oczywiście naszą trójkę naszych wielkich wieszczów. Natomiast wśród ulubionych, takich najważniejszych twórców księdza prymasa wskazuje ksiądz profesor Cypriana Kamila Norwida i Henryka Sienkiewicza.
Tak, tak. Tutaj rzeczywiście mnie też trochę tak zaskakiwało, ale tak pozytywnie, mianowicie nie negując, nie krytykując ani tego jednego, czy tego drugiego autora, to takie antypody, mianowicie chociażby pod względem dotarcia do sensów w literaturze, w tekstach tworzonych przez Norwida, bardzo trudnych, niezrozumiałych przez jego współczesnych i teraz przecież bardzo trudnego autora, poetę. Natomiast Sienkiewicz to zaliczany bardziej do tych oczywiście znakomitych, bardzo dobrych autorów, ale łatwiejszych, tak, bardziej dostępnych, ale takim zwornikiem później i przy pisaniu książki, przy głębszych zastanowieniach, refleksjach, dlaczego akurat na pierwszym miejscu pewnie tak i aksjologicznie wartościująco i statystycznie ja też wyławiałem nawiązania do jednego, do drugiego u prymasa Wyszyńskiego w jego tekstach, zwłaszcza w kazaniach, którymi to przykładami, egzemplami z tych autorów się posiłkował. I tym zwornikiem, tym łącznikiem, wspólnym mianownikiem była tematyka, była literatura powinności, literatura świadectwa, literatura w aspekcie polskości, w tym aspekcie narodowym, bo przecież te sprawy polskie, narodowe, tak esencjonalnie, skrótowo ujmując, u Sienkiewicza były ważne i u Norwida. No oczywiście to hasło ku pokrzepieniu serc bardziej wyjawiało się u Sienkiewicza, u Norwida również, ale może trochę mniej również, bardziej ta literatura była taka uniwersalna, jego poezja, ale też przecież trudna, ale także powinnościowa. I ten aspekt polskości wybrzmiewał i w jednej, i w drugiej. I myślę, że to był dobry materiał na egzempla, na przykłady, czy tylko punkty wyjścia w kazaniach, w homiliach, ażeby to później artykułować, wyjaśniać, bo przecież w kazaniu łatwiej jest chyba odbiorcy, bardzo masowemu odbiorcy, odnieść się, zrozumieć Sienkiewicza niż trudnego Norwida. Tylko że prymas potrafił tego Norwida nawet do masowego odbiorcy, wielotysięcznego przecież jego kazań na Jasnej Górze szczególnie, jednak zastosować Norwida, posiłkować się Norwidem, bo myślę, że rozumiał jego twórczość i interpretacje, analizy tak pokierował, aby one nie były czysto literaturoznawcze, artystyczne, ale właśnie takie powinnościowe.
Tak, w istocie Cyprian Kamil Norwid to chyba najtrudniejszy, najbardziej wymagający intelektualnie poeta w naszej literaturze, na pewno literaturze XIX-wiecznej. Natomiast odnosząc się jeszcze do Henryka Sienkiewicza, warto zaznaczyć, że chyba jeden z takich najbardziej doniosłych tekstów księdza prymasa, Jasnogórskie śluby narodu, były zainspirowane lekturą Potopu.
Tak, tak, to właśnie to, bo ja wspomniałem o kazaniach, homiliach, w których odwoływał się do Sienkiewicza, ale jeśli weźmiemy pod uwagę modlitwy, które ja też analizuję w swojej książce i ich stronę estetyczną, stronę literacką, to tutaj na początku wymienię właśnie Jasnogórskie śluby narodu i tak, to istotne. Zresztą to gdzieś tam raz czy drugi pojawia się w zapiskach więziennych, kiedy to był czas pobyt w więzieniu i też zostały zainicjonowane, formułowane, przygotowywane Jasnogórskie Śluby Narodu i tak jak pan powiedział słusznie, to również była inspiracja sienkiewiczowska.
Ksiądz profesor wskazuje tutaj na takie kontrastowe zestawienie Norwida i Sienkiewicza, ale posłużył się ksiądz jeszcze bardziej taką szokującą analogią. To było dla mnie najbardziej frapująca, intrygująca, szczerze powiedziawszy, część książki pana profesora. Chodzi tu o zestawienie pisarstwa prymasa Wyszyńskiego z twórczością Witolda Gombrowicza.
Tak, ja zastanawiałem się nad tym i ująłem, pokazałem te paralelne kwestie, nie po to, żeby tylko szokować, ale żeby pokazać też to szerokie, rozległe spektrum twórczości pisarskiej prymasa. Mianowicie, co tutaj skłoniło mnie, żeby przywołać Gombrowicza? Oczywiście nie ta innowacyjność, takie wybieganie nawet w tym postmodernistycznym spojrzeniu na świat u Gombrowicza, ale po pierwsze forma podawcza, diarystyczna, bo głównie tutaj brałem pod uwagę tekst diarystyczny, dziennikowy prymasa, zapiski więzienne oraz kilka tomów dziennika Gombrowicza. I jeden i drugi tutaj właśnie w tych swoich wypowiedziach diarystycznych, dziennikowych podkreślają prymat człowieka, odbiorcy na pierwszym miejscu, a nie literatury jako literatury, sztuki jako sztuki. Za wszelką cenę, oczywiście idąc na skróty, nawet poprzez gramatykę, ten język był nośnikiem sensów u Gombrowicza, ale też i pewno przeszkodą, ten język ogólny, tak, ze swoją gramatyką i leksyką i musiał, to nie tylko, to tutaj mówi o tym w dzienniku, a realizuje zwłaszcza w powieści Kosmos i nie tylko, to ażeby jak najkrócej poprzez pewne naprzełaj, przeskoki przez składnie, przez słownictwo, przez właśnie swoje pewne symboliczne tropy, kody językowe, żeby literaturę traktować jako pas, nie zatrzymywać się na niej samej, ale jako traktować jako pas transmisyjny prowadzący do odbiorcy, żeby nawiązać jak najbardziej najbliższy kontakt z człowiekiem, z odbiorcą. Oczywiście, że różne tutaj możemy jeszcze przywoływać paralele, podobieństwa, ale myślę, że to jest takie istotne, że jeden i drugi, chociaż te drogi realizacji od strony artystycznej były inne, mimo że gatunek był ten sam, właśnie diarystyczny, ale traktowanie odbiorcy, człowieka, widzenie, postrzeganie świata, to myślę łączyło i Wyszyńskiego, i Gombrowicza. No i spojrzenie, przepraszam, jeszcze trochę rozwlekle tutaj spojrzę. No i kwestia polskości, bo myślę, że gdyby tak rezerwuar tematów u Gombrowicza realizowanych w jego twórczości uaktywnić, to na pierwszym miejscu byłaby polskość. No na pewno persona, człowiek, ta słynna forma, która więzi człowieka według Gombrowicza, konwencje, konwenanse raczej, ale jednak polskość, tak? U Wyszyńskiego też ta polskość była ważna, chociaż też oczywiście, że nie w sposób jednorodny i taki sam realizowany u jednego i drugiego, ale polskość jako jeden z naczelnych tematów ewokowanych w literaturze własnej, u jednego i u drugiego to było coś bardzo ważnego.
Ja sobie pozwolę na pewne takie osobiste odsłonięcie, osobistą refleksję. Jestem od jakiegoś czasu, jestem na etapie odnajdywania się z twórczością Witolda Gombrowicza i przyznam szczerze, że to, co napisał ksiądz profesor, było tutaj bardzo ważne, też się przyczyniło do tego. Ksiądz profesor napisał, wskazał ważną rzecz, że Gombrowicz nie był szydercą z Polski, z polskiej kultury, z tarmatyzmu, tylko tak jak Stefan Wyszyński, upominał się o Polskę, troszczył, był, on szydził z tych wad i mankamentów, które są dla Polski destruktywne, zgubne. Natomiast innym poetą też nieoczywistym, o nieoczywistej biografii pogmatwanej, w której jego lekturze Stefan Wyszyński znajdował upodobanie, był Czesław Miłosz. To jest chyba jeden z ostatnich tekstów, które napisał Stefan Wyszyński i które opisał ksiądz, profesor w swojej książce, czyli tutaj o list skierowany z okazji do doktoratu honoris causa dla laureata Nagrody Nobla.
Tak, tak. To rzeczywiście prymas Wyszyński już był schorowany. Pewnie gdyby była taka możliwość, to udałby się do Lublina, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wtedy, kiedy pojawił się Miłosz, 81 rok, to było podczas pierwszej wizyty Miłosza po Nagrodzie Nobla i po wielu, wielu latach pobytu na obczyźnie, między innymi pobyt odwiedziny Kulu, gdzie na Kulu przyznano doktorat honoris causa Miłoszowi. Tak, i przygotował z tej okazji, chociaż bezpośrednio nie mógł być prymas Wyszyński, bardzo piękny tekst, który można zaliczyć do listów. Właściwie to forma literacka taka niejednorodna, bardzo ciekawa. Tekst zatytułowany Do świadków promocji doktorskiej laureata Nagrody Nobla Czesława Miłosza. Tutaj zaskakuje również znajomość utworów Miłosza, dlatego że ten tekst został napisany poprzez bardzo piękne sięganie do twórczości Miłosza, cytowanie twórczości Miłosza, wyjaśnianie właściwie jednego fragmentu tak intertekstualnie przez inny fragment i ten zwrot, ten adresat do świadków promocji doktorskiej laureata Nagrody Nobla Czesława Miłosza. Oczywiście taki pełna cześć twórczości Miłosza, ale też do odbiorców. No znowu ten aspekt pewien powinnościowy. Nie chcę mówić tutaj dydaktyczny, chociaż też tutaj używam tego słowa. Zresztą trudno, żeby nie miało to charakteru dydaktycznego, to co prymas stworzył, zwłaszcza kaznodziejskie, te kościelne formy wyrazu. Ale ten ten aspekt dydaktyczny należy rozumieć tak w sposób przejaskrawiony, z pewnym minusem, mówi się dydaktyzm i tutaj od razu ta nuta negatywna, że przesadne moralizatorstwo, jakieś wymądrzanie się, nie. Również w tym tekście, gdzie ja znajduję może najwięcej literackości, jeśli chodzi o teksty prymasa, no prymas właśnie zaskakuje umiejętnością artystycznej kreacji. Naprawdę jest to bardzo ciekawe, bardzo pomysłowe. Właśnie ten quasi list, quasi odezwa, quasi recenzja, można powiedzieć, twórczości Miłosza.
Tutaj tak odnosząc się jeszcze do wspomnianej dydaktyki, dydaktyzmu, to przecież klasyczna koncepcja literatury czy sztuki retorycznej będącej pokrewną literatury zakładała, że tekst powinien składać się z trzech aspektów właśnie, docere, delectare, permovere, czyli to element dydaktyczny jest równorzędny z elementem sprawiającym przyjemność estetyczną i poruszającym. Natomiast warto też dodać, że mimo, że książka księdza profesora jest bardzo afirmatywna, bardzo entuzjastyczna, nie portretująca ten pisarski, intelektualny aspekt postaci Wyszyńskiego, nie jest pozbawiona też tonów takich kontrapunktowych, bo ksiądz profesor niejako skontrapunktował tę postawę, ten entuzjazm Wyszyńskiego wobec Miłosza wierszem Zbigniewa Herberta.
Tak, takim wierszem aluzyjnym Herberta, ale pod tą postacią Hodasiewicza jak najbardziej kryje się postać samego Miłosza i tutaj Herbert miał dużo racji. Natomiast też trzeba wziąć pod uwagę czas, znajomość twórczości Miłosza i nie tylko jego twórczości, ale postawy życiowej. I nie wiadomo, jakie stanowisko, jak wyglądałby ten tekst po głębniejszej znajomości i postawy życiowej Miłosza, jego twórczości. Natomiast ja nie mówię, że tutaj Wyszyński popełni błąd, czy Herbert też nieodpowiednio. Myślę, że jeden i drugi miał takie prawo tak to formułować. I postawa Miłosza ewoluowała i ten Miłosz, który był już w Radzie Nobla i przywrócony tutaj Polakom i czytelnikom, głębiej można było wniknąć właśnie w jego twórczość, w jego trochę takie rzeczywiście, trochę czy nawet więcej manewrowania, rozmaite życiowe, światopoglądowe, pewne poszukiwania też, ja nie mówię, że tylko w sensie negatywnym, trzeba wziąć pod uwagę, jeśli chodzi o tekst, wiersz aluzyjny wobec Miłosza Herberta, ich własne animozje, sięgając do biografii jednego i drugiego, to tak trochę jak dwóch wielkich było Słowacki i Mickiewicz, te animozje też to porównywano, kiedy doszło właśnie do tych właśnie kłótni i niezgody między Miłoszem a Herbertem. Także tutaj i rację na pewno w swoim czasie i w sposobie mówienia, odniesienia do pewnych akurat rzeczy, kwestii i Wyszyński, i Herbert. Możliwe, że ta odezwa, ten list skierowany z okazji doktoratu honoris causa i mówiący, analizujący, interpretujący i twórczość, i postawę życiową Miłosza byłby inny. Przy czym można byłoby bardzo teraz, przyszło mi na myśl, stworzyć ciekawą taką analizę, interpretację porównawczą, dlatego że i w tekście Wyszyńskiego, i w tekście Herberta pojawia się Miłosz jako podróżnik, jako nawigator. Tutaj można też przywołać rozmowę bardzo pojemną już innego autora, Podróżny świata, właśnie rozmowa, taka wywiad rzeka z Czesławem Miłoszem. Właśnie ten podróżny, ten nawigator występuje i u Wyszyńskiego w tej odezwie, w liście, bardzo pięknie zostało pokazane po rozmaitych meandrach świata wędrujący i występuje też u Herberta.
I właśnie ten wskazany przez księdza profesora topos homowiator chyba bardzo dobrze oddaje.
Tak, no właśnie, homowiator, słusznie, człowiek wędrowiec, pielgrzym.
Chyba takim budującym wnioskiem, konkluzją jest to, że poezja Miłosza przerastała czasami jego charakterologiczne niedostatki, to jego zawijanie do fałszywych portów w pogoni za czasami za uznaniem, za sławą. Ale jest też inny tutaj pisarz, dzisiaj trochę zapomniany, którego twórczość przerasta charakterologiczne niedostatki. Chodzi tu o Jana Dobraczyńskiego, którego dwie powieści Stefan Wyszyński wysoko cenił.
Tak, tak. Tutaj też chodzi o, trzeba to brać pod uwagę, czas, kiedy tworzył te powieści i inne Dobraczyński i kiedy sięgał do Dobraczyńskiego, przywoływał Dobraczyńskiego, listy Nikodema zwłaszcza, Najeźdźcy, no, inne też utwory.
Ksiądz profesor też przywołuje Cień Ojca, piękną powieść o świętym
tak,
Józefie.
Tak, co do świętego Józefa, postaci świętego Józefa, jasne. Natomiast no, nie wiadomo, jakby Wyszyński postąpił później, gdy nastał już stan wojenny, kiedy już odszedł z tego świata prymas, kiedy ta skaza pojawiła się na życiorysie Dobraczyńskiego. Przecież przyjął zaproszenie generała Jaruzelskiego i został przewodniczącym PRON-u, prawda? Chyba tak to był, taki to był skrót. W każdym razie taki był szefem przybudówki w okresie stanu wojennego. Nie wiem, u Wyszyńskiego liczyła się sama twórczość, jej artyzm, ogólnie mówię tutaj o twórczości, natomiast o literaturze, natomiast też ważny był człowiek, co nie znaczy, że człowieka od razu przekreślał, dewaluował. No, tak jak spojrzymy na grzesznika, nie przekreślamy jego jako osoby, natomiast negujemy zło, które czyni. Tak samo tutaj. Także trudno powiedzieć. No, inny to był czas. Teraz Dobraczyński jest autorem zapomnianym w dużym stopniu z racji na ten fragment jego życiorysu, myślę. A może też inne teraz mody, jeśli chodzi o literaturę. Może ta jego literatura teraz nie święci takich triumfów i z innego powodu. Ale to nie pozostaje obojętne, zwłaszcza jeśli chodzi o osoby pamiętające tamte niechlubne komunistyczne czasy. Podobny los jak Dobraczyńskiego spotkał Wojciecha Żukrowskiego, moim zdaniem naprawdę ciekawego, wartościowego autora. No ale kiedy w podobny sposób postąpił i w tym tak zwanym zlepie Związku Literatów Polskich stanął na czele, kiedy inni odsunęli i stworzyli Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, a nie ten prokomunistyczny, pro stanu wojennego związek. No wtedy była taka akcja, gdy czytelnicy oddawali, po prostu przynosili, rzucali pod drzwi mieszkania książki Żukrowskiego. Podobno to też przyczyniło się do wcześniejszej śmierci. Autor, nie dziwne, był bardzo przejęty, zmartwiony czy zdruzgotany takim odbiorem i taką postawą. Oto to są takie bardzo skomplikowane kwestie już natury etycznej, moralnej, sięganie do biografii i na pewno ważnej tej relacji między dziełem a postawą samego twórcy.
Ale właśnie chyba warto zawsze patrzeć głębiej. Często dzieła są wybitniejsze niż ich twórcy. Jeżeli byśmy tak patrzyli na taką czystość sumienia, no to niewiele tych wybitnych dzieł ich autorów by nam zostało. Tutaj takim najbardziej skrajnym, rażącym przykładem będzie chyba Caravaggio, prawda?
Tak, no chociażby w malarstwie Caravaggio, słusznie, tak, jasne.
Przytoczył ksiądz tutaj za Stefanem Wyszyńskim określenie dla Jana Dobraczyńskiego handlarz słowem. Ksiądz powiedział później takim goryczą, że zapewne można byłoby nazwać po stanie wojennym, po tym patriotycznym ruchu odrodzenia narodowego i akcesie Dobraczyńskiego, nazwać go słowem, zrajcą słowa. Natomiast nie ze wszystkimi określeniami przytoczonymi przez księdza profesora, które wyszły z ust Wyszyńskiego, tutaj można się zgodzić. Na przykład mnie trochę ubodło określenie Zofii Kossak poczciwą babiną z talentem. Ksiądz też wskazuje na ewidentne pomyłki Stefana Wyszyńskiego. Na przykład kiedy ten Sołżenicyna nazywa poetą, ale zwłaszcza było interesujące wskazanie przez księdza profesora niewłaściwe powołanie się na powieść Tyrmanda Zły.
Tak. Tak, no oczywiście, że tutaj co do tej strony artystycznej, literackiej, Wyszyński był tak jak nikt z nas nie jest w całości i przecież zdarzają się pomyłki czy jakoś tam zawinione przez niedopatrzenie, przez słabszą pamięć, niekoniecznie własne przemyślenia, że coś błędnego podamy. I tutaj tak samo u Wyszyńskiego może czasami za bardzo, ja później tak zastanawiałem się, czy to naprawdę był stuprocentowy błąd, jeśli Sołżenicyna nazwał poetą Wyszyński. No oczywiście, że Sołżenicyn chyba nie napisał żadnego wiersza i funkcjonuje jako jako prozaik, jako reporter, jako znakomity autor, tak, filozof, Archipelag Gułag, czy Oddział Chorych na Raka, no znakomite teksty, gdzie tak jak w każdej dobrej literaturze znajdziemy również i filozofię, przemyślenia, nie tylko czysto formalną literackość. Natomiast, wie pan, jeszcze pomyślałem, że poezja jest czasami widziana jako wręcz symbol, czy równoważnik, może tak, literatury. I tutaj może nawet tak dowartościowując go, nazywając go poeto, właśnie w ten sposób chciał się wyrazić. Ja tutaj jeszcze tylko w tym kontekście przytoczę taką słynną i często powtarzaną bardzo mądro, piękną formułę Wyszyńskiego dotyczącą relacji między literaturą a religią. On kiedyś powiedział, że literatura, a szczególnie poezja, ale myślę, że tutaj miał na myśli szerzej, nie tylko poezję, on właśnie w tym kontekście. Czasami myślę, że mówiąc poezja, miał na myśli twórczość szerzej. Tak, poezja zawsze jest kwintesencją literatury, taką najwyższą formą literackości. Wyszyński powiedział, że poezja jest młodszą siostrą religii pod względem takim genetycznym, genezy, powstania, ale nie tylko. No po pierwsze, poezja zrodziła się z religii, to wiemy, to nie chodzi o konkretną religię, chrześcijaństwo czy inną, ale poezja najpierw w formie mówionej, potem pisanej zrodziła się z rytuałów religijnych, tańców, śpiewów i tak dalej, a więc ta geneza, najpierw była religia, później poezja, literatura, młodsza siostro religii, a więc kwestia młodsza, starsza, ale siostro, czyli tutaj chodzi też o bliskość. I myślę, że to, że pisarstwo prymasa miało bliski związek, ścisły związek z literaturą, z literackością, łączy się z tym, że tak postrzegał poezję i szerzej literaturę prymas. Właśnie widział jej bliskość, jeśli chodzi o ten kontekst religii.
Tu przy okazji Stołżyńcyna też warto zaznaczyć, że to jest kolejny egzemplum na to, kiedy twórczość jest wybitniejsza od jego autora, bo przecież ten wielki myśliciel, ten krytyk totalitaryzmu był później apologetą, był pierwszą Władimira Putina.
Tak, tak, to ma pan rację. Ale to jeszcze tylko dodam, to co pan wcześniej powiedział, to o czym mówiliśmy, że twórczość przewyższa często człowieka i jego twórczość przewyższa jego postępowanie, jego biografię. Ja tutaj przywołam piękną formułę z kolei profesora Jana Błońskiego, jednego z najwybitniejszych współczesnych, już nieżyjących krytyków, który w takiej swojej książce Romans z tekstem napisał, że trochę parafrazuję, no słuchajcie, może tak nie krytykujmy za bardzo, nie przekreślajmy tych autorów, którym w życiu się nie powiodło, ale zobaczcie, oni to, co najpiękniejsze, te swoje tęsknoty za tym, kim sami chcieliby być, oni to zawarli w swoich książkach. Natomiast w swoim życiu było to, zostawili to, co było gorsze, słabe, co było może w ogóle niegodne człowieka.
Natomiast w pańskiej książce, znaczy w książce pana profesora widać, że Wyszyński starał się być na wskroś uczciwy, dążyć do takiej syntezy wiary i rozumu, to jest cytat z księdza profesora, starał się przekładać też literaturę, to co cenił literaturze, na funkcjonowanie, czyli tę dyscyplinę słowa, kulturę słuchania, o którą dzisiaj tak trudno. I to, że w przeciwieństwie do czasem współczesnych, także duchownych celebrytów, Wyszyński nie był osobą, która zabiegała o poklas. Nie wahał się na przykład uciszyć brawa w czasie homilii, twierdząc, że to, co ma do powiedzenia, jest ważniejsze.
Tak, tak, rzeczywiście. No nie były to jeszcze wtedy czasy celebrytów, jeszcze nie były to czasy tych popularnych ścianek, czy przy których stawają różni celebryci i się lansują. Tak, ale na pewno jakieś znamiona, jakieś zadatki tego celebryctwa były, zawsze są. Tak, na pewno prymas był przeciwko temu i jeśli chodzi o ludzi sztuki, artystów, nie tylko pisarzy, to miał odwagę korygować. No właśnie przy Dobraczyńskim, mimo że to jeszcze nie był ten Dobraczyński zaprzedany stanowi wojennemu Jaruzelskiemu i wiemy, co z tym się łączy, to jednak to był człowiek bardzo łasy, no każdy z nas coś tam ma z tego, ale on był szczególnie łasy na poklask, na to, żeby był doceniany, a przecież był zauważany w encyklopediach, gdzieś w kompendiach zachodnich, niemieckich, angielskich, tłumaczenia, ale ciągle mu było mało. On miał pretensje w Instytucie Wydawniczym Pax, gdzie ukazywały się jego książki, że jeszcze małe to są nakłady, chociaż to były potężne nakłady. I tutaj właśnie pan wcześniej przywołał, że Wyszyński w pewnym momencie określił Dobraczyńskiego jako handlarza słowa. Myślę, że to na pewno sam wiedział, znał, ktoś tam mu też powiedział, że no nie można handlować, kupczyć słowem, tak? Natomiast Dobraczyński no chciał, żeby te profity były jak największe, natomiast słowo, chociażby biorąc ten początek Ewangelii Jana, no przecież ten logos, jak jest nacechowany powinnościowo, to nie tylko coś, co służy dla zysku.
I o to też zawsze cały czas upominał się Stefan Wyszyński, który w literaturze widział medium słowa Ewangelii, medium Biblii. To ten jego pietyzm dla słowa. Panie księże profesorze, ogromnie dziękuję za rozmowę. Myśmy właściwie tylko rozpoczęli, otworzyli wątki, do których odsyłamy, po których kontynuacji odsyłamy do książki. Książka księdza profesora jest z jednej strony bardzo esencjonalna, jest naprawdę dużo bardzo intrygujących informacji o twórczości, o pisarstwie, o postawie prymasa Wyszyńskiego, wiele kontekstów kulturowych, erudycyjnych, a do tego jest napisana w sposób niezwykle przyjazny, niezwykle przejrzysty, tak do czego w taki sposób, w jaki tworzył i do czego wzywał ksiądz prymas. I na zakończenie chciałbym tutaj też zaznaczyć to, co również wyłania się z książki księdza profesora, że Stefan Wyszyński pozostał jednak przede wszystkim kapłanem i nigdy nie dał ponieść się nienawiści, czego przykładem było to, że modlił się za swoich prześladowców, modlił się za Bieruta, a modlitwę traktował też jako formę pięknego słowa. Bardzo dziękuję księże profesorze za niezwykle cenną i ciekawą rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych odsłon Ekspresu Czytelniczego IPN. Dziękuję, proszę księdza.
Również dziękuję bardzo. Szczęść Boże.